Jak by pan ocenił miesiące pracy? To było wyjątkowe doświadczenie? Czy spodziewał się pan tego, co pan tam zastał?
Szczerze mówiąc, i to, i to. To, co tam się potrafi wydarzyć, potrafi być dramatyczne. A jednakże, nieważne, co by tam się działo, ja bym tam po prostu został pracować. Trzeba wykonać swoje zadanie.
Ile godzin w takim kostiumie można wytrzymać?
Nie liczyłem swoich rekordów, ale po pewnym czasie już człowiek się do tego przyzwyczaja.
No ale tak, nie można się napić, skorzystać z toalety. Czego jeszcze nie można?
Na pewno nie można dotykać swojej twarzy w jakikolwiek sposób. Nie powinno się tak naprawdę siadać nigdzie, ponieważ jest się skażonym, więc no tak naprawdę nie powinno się robić nic. Po prostu trzeba trwać, wykonywać, podejmować decyzje, słuchać pacjenta.
Był taki moment, że myślał pan, nie wytrzymam?
Była jedna trudna sytuacja, kiedy musieliśmy reanimować pacjentkę po przyjęciu. Pani jeszcze tego samego wieczora zmarła, a potem trzeba informować rodzinę, co robię nawet w środku nocy, żeby bezwłocznie poinformować. Inny z kolei pacjent to był taki pacjent, który w oczach widziałem jego dużo lęku. Starałem się go, no, chorych pocieszać, prawda? I widziałem, że coraz ma większe problemy z oddychaniem. Postanowiłem zrobić co się da i rzeczywiście jeden lek, drugi lek, zmiana aparatury oddechowej na lepszą, przeniesienie do monitorowanej sali. Każda z czynności, którą wiemy, że powinna działać, a to mimo wszystko przelewa się przez palce, że pacjentowi jest coraz bardziej duszno. A potem został zarespirowany. Potem dowiedzieliśmy się, że pacjent zmarł. Więc to mnie najbardziej uderzyło, że pomimo tego, że można naprawdę postarać się wykonać swój fach najlepiej, jak się potrafi, poświęcić pacjentowi w trudnej sytuacji najwięcej atencji, czasu, uwagi i umiejętności lekarskich najlepiej, jak się da, to wcale nie musi się udać.
Czy brakuje panu takiej możliwości, by podejść do pacjenta, wziąć go za rękę, usiąść przy nim?
To bez dwóch zdań. Pacjent widzi tylko takie okienko na oczy, prawda? I głos. Więc staram się pokazywać tym ludziom, że jestem im życzliwy w jakichś drobnych gestach. Albo czasem pozwolę pacjentowi się wygadać, bo widzę, że potrzebuje się coś wydusić. To stoję i słucham. A czasem jest tak, że stoimy oboje w milczeniu. Staram się pozwolić tej chwili troszkę potrwać, bo wiem, że jedyne co mają to 5 razy dziennie wyjście na 2 minuty kogoś z personelu. No i telefon, tak. Telefon to jest podstawowe narzędzie kontaktu ze światem zewnętrznym, z personelem, z rodziną. Jest to bardzo ważna rzecz. Jeżeli Państwo to słuchacie i zdarzy się Państwu być hospitalizowanym z powodu koronawirusa, prosimy, weźcie ze sobą telefony i ładowarki. To niezwykle ułatwia pracę i również sprawia, że Państwo nie czujecie się sami, więc to jest to, myślę, że jedna z najważniejszych rzeczy.
Można powiedzieć, że to jest taka choroba, która skazuje pacjentów na samotność?
Potrafi taka być hospitalizacja, ale nie musi, ponieważ mamy sale, w których mamy po kilka łóżek. Przynajmniej jest towarzysz, prawda, tej niedoli. I to widać, że tacy pacjenci mają troszkę więcej życia w sobie. Natomiast zostawiony pacjent, zwłaszcza jeżeli jego stan się pogorszy i musi być monitorowany, te monitorowane sale są pojedyncze, to rzeczywiście może to doskwierać i na pewno to się dzieje. Tak?
Dla wielu ludzi to jest bardzo trudne, że nie mogą się pożegnać ze swoimi bliskimi. Widział pan takie sytuacje na oczy?
Jeden pacjent, wiem, że żegnał się ze swoją rodziną przez telefon. Potem w ostateczności zmarł. I dobrze, że przynajmniej zrobił to w ten sposób. To nie powinno tak wyglądać, ale niestety taka jest natura choroby. Nie wygląda to najlepiej, nie powinno tak być. Cieszmy się, że mamy te telefony i możemy chociaż te ostatnie rozmowy wykonać.
Wiele osób porównuje COVID-19 do grypy. Pan obserwuje COVID-19 codziennie na oczy. Da się to porównać?
Pewna płaszczyzna wspólna jest, ale jest też coś, co w ogóle nie ma czegoś wspólnego i tym czymś jest konieczność uruchamiania tlenoterapii. To jest najważniejsze w leczeniu pacjenta z COVID. Możemy podawać leki, ale jeżeli komuś brakuje tlenu i ma duszność i nie może oddychać, to żaden lek tego nie naprawi. Tak, o, grypa nie daje takich spadków tlenu tak masowo. Już mamy tyle oddziałów w kraju przeznaczonych na leczenie COVID-19. Czy takie coś się dzieje w epidemiach grypy sezonowych? No nie.
Co by pan powiedział tym, którzy dziś lekceważą różne obostrzenia, uważają, że one są na wyrost, że nie jest potrzebne takie izolowanie się, a nawet noszenie maseczek?
Takie osoby zostaje tylko nazwać osobami, które są pozbawione współczucia. Albo jeżeli negują w ogóle istnienie wirusa, to za przeproszeniem są to osoby głupie. jeżeli akceptują istnienie wirusa, ale uważają, że maseczki, dystansowanie społeczne nie działa, to takie osoby trzeba nazwać pozbawionymi współczucia, ponieważ one same nie zachorują. Z reguły to prezentują takie treści osoby, które nie mają za bardzo czynników ryzyka zachorowania na COVID-19, prawda? To znaczy, że nie przyjmują się losem osób, które mogą poważnie zachorować ze względu na koronawirusa.